Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszym studio radiowym pani Magdalena Bral, specjalista do spraw zbiorów, i kustosz Rafał Wróblewski, główny specjalista do spraw historii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, Matejko i Krasińscy to wystawa, która została otwarta w Dworze Krasińskich w Opinogórze. Ja już śmiało mogę powiedzieć, że jest to wydarzenie artystyczne roku co najmniej, ale postaramy się dzisiaj w naszej rozmowie uzasadnić tę tezę. Różne postaci były prezentowane w Opinogórze, różne związki też Krasińskiego z artystami, z pisarzami romantyzmu, ale tym razem chciałabym zapytać, dlaczego Matejko?
Odpowiedź nie może być odpowiedzią prostą, bo to jest odpowiedź na pewno złożona. Jeżeli prześledzimy biografię Jana Matejki, jeżeli prześledzimy to, czym on się inspirował, w jaki sposób, przepraszam, że powiem językiem młodzieżowym, wgryzał się w temat, to musimy na pewno zwrócić uwagę na sposób, w jaki interpretował on twórczość Zygmunta Krasińskiego, w jaki sposób starał się ją poznać, w jaki sposób sam ją odbierał, bo już tutaj w pewnym stopniu przybliżę i wyjawię pewną tajemnicę, która jest ukryta na tej wystawie. Jeżeli Państwo będą w Opinogórze i będą tę wystawę zwiedzali, to będzie się rzucał w oczy taki rulon rozpostarty w pierwszej sali. I na tym rulonie mamy przepisane psalmy przyszłości przez Jana Matejkę. Te psalmy były pierwszą inspiracją, która nakłoniła Matejkę do stworzenia wyjątkowych dzieł, do stworzenia wyjątkowych prac, które możemy odnaleźć na naszej wystawie. Możemy interpretować to w sposób następujący, że poprzez zagłębianie się w twórczość, wczytywanie się w twórczość Zygmunta Krasińskiego, Jan Matejko definiował swoją postawę patriotyczną, swoją postawę względem państwa, narodu, względem ojczyzny. Pani Barbara Ciciora, kurator zewnętrzny wystawy, na wernisażu, tworząc i wprowadzając w atmosferę tej wystawy, mówiła, że ta wystawa kręci się wokół trzech pojęć: Polonia, Respublika i Patria. I te wszystkie trzy elementy w twórczości Zygmunta Krasińskiego jak najbardziej możemy odnaleźć.
Czy możemy powiedzieć językiem młodzieżowym i współczesnym, że Matejko był fanem Krasińskiego?
Na pewno możemy o tym powiedzieć, ze względu chociażby na to, oglądając i przeglądając lektury, przeglądając to, co czytał, czym interesował się i co pojawiło się w kręgu zainteresowań Jana Matejki. I twórczość Zygmunta Krasińskiego jak najbardziej była w tym obecna.
Myśli pan, panie kustoszu, że sama postać Krasińskiego czy twórczość Krasińskiego?
Uważam, że bardziej twórczość, bo jednoznaczna ocena Zygmunta Krasińskiego nie jest prosta. Jednoznaczna ocena rodziny Krasińskich, chociażby nawet postawa i biografia ojca Zygmunta, czyli generała Wincentego Krasińskiego, jest taką bardzo kontrowersyjną i bardzo zero-jedynkowo postrzeganą postacią, ale twórczość Zygmunta Krasińskiego jest jednoznaczna, jest patriotyczna, jest bardzo mocno osadzona w duchu narodowym, jest bardzo mocno osadzona w odniesieniu się do historii Polski, w odniesieniu do religii katolickiej, w odniesieniu do specyficznego, charakterystycznego dla tej bardziej świadomej i tej bardziej inteligentnej polskiej arystokracji, polskiego społeczeństwa. Można powiedzieć, że nie tylko Zygmunt Krasiński był natchnieniem dla Matejki, ale na pewno był natchnieniem i taką osobą, która niosła pewnego rodzaju sposób postrzegania i myślenia o ojczyźnie dla innych twórców.
Panie kustoszu, a czy inni twórcy romantyczni również dla Matejki byli takim wzorem? Chociażby zwierzchów naszych narodowych.
Twórczość Adama Mickiewicza, twórczość Juliusza Słowackiego to są dzieła, to są utwory, które na pewno w sposób wyjątkowy wpływają na postrzeganie historii, postrzeganie losów, postrzeganie dziejów narodu polskiego. Sam Zygmunt Krasiński był zafascynowany panem Tadeuszem i nawet radził lekturę tego dzieła swojemu ojcu. Więc na pewno ktoś taki jak Matejko sięgał, czytał, znał i być może nawet i polecał innym członkom swojej rodziny, członkom swojego najbliższego otoczenia lekturę dzieł romantyków. Musimy pamiętać, że rodzina Jana Matejki to była rodzina, która była bardzo mocno osadzona w sposobie postrzegania i bycia lojalnym, wiernym, takim człowiekiem, który w sposób wyjątkowy i w sposób bardzo patriotyczny patrzy na Polskę, patrzy na historię. Starsi bracia Jana Matejki uczestniczyli w Wiośnie Ludów, uczestniczyli w wydarzeniach związanych z konspiracją, wydarzeniach związanych z podnoszeniem i kultywowaniem polskiej historii. Walczyli o to, żeby Polska jak najszybciej powróciła ponownie na mapę Europy.
To teraz zwrócę się do pani Magdaleny Bral. Czy pani jest dumna z tej wystawy? Jak pani odbiera ją? No już oczywiście poza zawodowymi aspektami.
Ja jestem bardzo dumna z tej wystawy. Myślę, że wszyscy, którzy odwiedzają tę wystawę, są zachwyceni, ale też i zaskoczeni, bo po raz pierwszy mamy tak przepięknie zaaranżowaną wystawę, ponieważ za aranżację tej wystawy odpowiadała osoba z zewnątrz, a mianowicie pani doktor Zuzanna Łąpiś, która przepięknie nam zaaranżowała te trzy sale w dworze Krasińskich. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy będą odwiedzali, będą zachwyceni prezentacją obrazów Matejki i nie tylko.
A wiele osób reaguje w ten sposób, jak podczas wernisażu, że jest wow, och i ach, bo rzeczywiście osoby wchodzące tak reagują na tę wystawę.
Tak, myślę, że wiele osób tak reaguje. Zresztą słyszymy głosy od zwiedzających, że wystawa jest przepiękna. Między innymi kolorystyka sal jest dość taka nietypowa. Pierwsza sala jest w barwach czerwonych i to dość takich mocnych. I to jest takie na początek mocne uderzenie, które zaskakuje wchodzących na ekspozycję.
Ile sal jest przeznaczonych do prezentacji wystawy?
Wystawa jest prezentowana w trzech salach, z czego w dwóch salach są przedstawione dzieła sztuki. Natomiast trzecia sala jest salą multimedialną, w której prezentowane są filmy nawiązujące do wystawy.
Czy to jest taki ukłon w stronę dzieci, młodzieży, które będą akurat zwiedzały tę wystawę?
Oczywiście do dzieci i młodzieży, ale nie tylko, bo ta sala jest przede wszystkim skierowana do osób niepełnosprawnych, nie tylko fizycznie, ale intelektualnie. Mamy tam filmy z lektorem języka migowego, ale też i z napisami po polsku i angielsku.
Czyli dla każdego odbiorcy
dla
coś się znajdzie. Proszę państwa, umówmy troszeczkę, ja nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, bo bardzo serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy do odwiedzenia wystawy, ale powiedzmy troszeczkę, co jest Matejki, co jest Krasińskiego w tych salach?
Ekspozycja jest podzielona, można powiedzieć, na strefę Matejki. Jest to głównie sala pierwsza. Tutaj prezentujemy w centrum tej sali przepiękny obraz Jana Matejki, portret jego siostry Marii. Do niedawna jeszcze nie wiadomo było, że na tym portrecie jest przedstawiona jego siostra, właśnie wspomniana przez tutaj kolegę Rafała, pani doktor Barbara Ciciora jest odpowiedzialna za to, że odkryła, że postacią prezentowaną na tym obrazie jest właśnie jego siostra Maria, jego starsza siostra, która była wielką inspiracją. I portret ten, można powiedzieć, łączy się bezpośrednio z dwoma obrazami Jana Matejki prezentowanymi na tej wystawie, czyli Poloniami, ponieważ jej twarz ma Matka Boska na obrazie Polonia z 1861 roku, który możemy właśnie podziwiać u nas na ekspozycji.
No, czyli szczególne uwielbienie rodzeństwa, prawda, wzajemne. No właśnie, ten obraz Polonia, tam nie można się oderwać tak naprawdę od tego obrazu, tam tyle się dzieje.
To są tak naprawdę dwa obrazy. Jest to wersja wcześniejsza, o której już wspomniałam. Tutaj twarz Matka Boska ma twarz siostry, natomiast wersja późniejsza, która też u nas jest prezentowana z 1877 roku, ma twarz już nie siostry, ale ukochanej Teodory, ukochanej Jana Matejki. Obrazy te są bezpośrednio inspirowane psalmami przyszłości Zygmunta Krasińskiego. Nawet podtytuł tych obrazów Polonia z psalmów przyszłości Zygmunta Krasińskiego już nam o tym mówi, że inspiracją do tych obrazów były właśnie utwory Zygmunta Krasińskiego. Może taką ciekawostką, którą tutaj wspomnę przy okazji, większość osób oglądając te obrazy, nawet my na początku myśleliśmy, że centralną postacią na tym obrazie właśnie jest tytułowa Polonia. Błędnie oczywiście, ponieważ tą tytułową postacią jest Matka Boska, a Polonia jest postacią, która jest, leży, że tak powiem, martwa na dole obrazu. I na to warto zwrócić uwagę, kiedy będą Państwo odwiedzali nasze muzeum. W wystawie towarzyszą też prace innych znakomitych artystów, takich jak na przykład Józef Mehofer, którego projekt witraża prezentujący Polonię był właśnie inspirowany Polonią Jana Matejki, a także przepiękne dzieło Przejście przez granicę Artura Grottgera. Także serdecznie zapraszamy, aby podziwiać tych twórców.
Panie kustoszu, ogromne wrażenie zrobił ten rękopis, który zaczyna się na ścianie, a kończy się na podłodze. Powiem szczerze, pierwszy raz widziałam takie rozwiązanie. Jak udało się taki efekt osiągnąć? Kto jest pomysłodawcą?
Tutaj, tak jak koleżanka wspomniała, aranżacja ekspozycji jest stworzona przez panią dr Zuzannę Łąpieś. Na pewno tutaj odbywały się konsultacje z panią Barbarą Ciciorą, tylko rzeczą jeszcze też bardzo ważną w tym spływającym jakoby z nieba rękopisie Jana Matejki Psalmów Przyszłości, stworzonym po niego, przez niego w momencie, kiedy on przygotowywał się do pracy, jest to, że ten rękopis kończy się pod biurkiem, a na tym biurku spoczywa pierwsze wydanie Psalmów Przyszłości, wydanych jeszcze pod nie nazwiskiem i imieniem Zygmunta Krasińskiego. Tu nie będziemy zdradzali. Mm-hmm. Proponujemy, żeby wszyscy, którzy będą chcieli, przyszli i zobaczyli, bo bardzo interesujące i takie enigmatyczne jest te przyjęte przez Zygmunta Krasińskiego imię i nazwisko jako twórca Psalmów Przyszłości. Tu koleżanka powiedziała bardzo ważną rzecz dotyczącą aranżacji tej sali, sposobu, który ta sala jest stworzona, bo tam nawet pojawiają się, mówiąc o tym, że my przygotowywaliśmy tą wystawę, myśląc o osobach, które mają zupełnie inny sposób postrzegania świata. Pozbawione są wzroku, pozbawione są słuchu. Tekstury, które są w tej sali, są też bardzo ważne, bo tam oprócz ścian, niektóre miejsca, w których prezentowana jest sztuka, są na nowo zaaranżowane, stworzone zostały nowe zasłony, stworzona została nowa taka struktura, na której obrazy są prezentowane. O tym też musimy pamiętać, bo to nie jest tylko gładka, na nowo pomalowana ściana, na której na gwoździu został zawieszony obraz. To jest zupełnie inny sposób pokazania malarstwa, który, śmiało mogę powiedzieć, w Opinogórze jeszcze nigdy nie był praktykowany. I jeżeli wejdziemy na ekspozycję i staniemy już w samym wejściu, coś takiego, co ja określam mianem efektu gladiatora wchodzącego do Koloseum, bo większość z nas oglądała film Gladiator z Ridleyem Scottem i tam jest ta słynna scena, kiedy po raz pierwszy Maximus wchodzi na Koloseum i jest efekt 360 stopni. I on ogląda dookoła te Koloseum, kamera za nim wędruje, pokazuje wszystko. I tutaj w momencie, kiedy wchodzimy na tą naszą ekspozycję, możemy uczynić to samo, bo na każdej ze ścian, w każdym miejscu, gdzie jest pokazywane coś, jest zaadaptowana przestrzeń. Dodatkowo możemy usiąść, założyć słuchawki i posłuchać psalmów przyszłości w interpretacji Kamerati Silesii. I to jest naprawdę sposób taki jeszcze bardziej wyjątkowy postrzegania, bo nie działa na nas tylko wzrok, ale również działa na nas umysł, na nasze postrzeganie sztuki, dźwięk.
Same atrakcje. Jak pan powiedział, pierwszy raz takie rozwiązania w Opinogórze, ale jakże atrakcyjne. Ale ja chciałabym jeszcze zapytać o drugą salę, gdzie jednak Krasińskiego jest więcej, generalnie rodziny Krasińskich, prawda? Proszę nam opowiedzieć, jakie tam ciekawostki na nas czekają.
Przede wszystkim przepiękny portret żony Zygmunta Krasińskiego, czyli Elizy Elżbiety właściwie, z Branickich-Krasińskiej, autorstwa Franza Xawera Winterhaltera. Jest to malarz, mówi się, arystokracji XIX wieku. Obraz jest u nas już od dłuższego czasu w depozycie. Jest to własność Zamku Królewskiego w Warszawie. Na ten czas przenieśliśmy ten portret właśnie na wystawę czasową do dworu Krasińskich. Portretowi temu towarzyszą dwa mniejsze portrety. Co prawda autor tych portretów jest nieznany, ale są namalowane według oryginalnych portretów też Finderhaltera i przedstawiają dwie siostry Elizy, czyli Zofię z Branickich Odeskalki i Kasię też z Branickich Potocką. Pod spodem możemy zobaczyć pod obrazem Elizy przepiękne damskie rękawiczki, oryginalne rękawiczki z tamtej epoki. Co zaskakujące i ludzie bardzo często na to zwracają uwagę, jakie one są malutkie. Często pytają, czy to są rękawiczki dziecięce. Nie. Takie drobne dłonie miały arystokratki w tamtych czasach, a obok rękawiczek jest przepiękny, oryginalny list Zygmunta Krasińskiego do Aleksandra Krzeczkowskiego, do lekarza Wincentego Krasińskiego. Ekspozycje jeszcze uzupełniają obrazy Jana Matejki, w jaki sposób powiązane z rodziną Krasińskich, a mianowicie przez postać, którą już wspomniałam, czyli przez siostrę Elizy, Katarzynę Potocką, która to zamawiała u Jana Matejki wiele dzieł i między innymi na wystawie prezentujemy projekt witraża do kaplicy świętego Leonarda na Wawelu, który właśnie artyście zleciła Katarzyna z Branickich Potocka, siostra Elizy. Obok tego projektu wisi z kolei przepiękny obraz Jana Matejki, przedstawiający śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie. A dlaczego go pokazujemy? Ponieważ zleceniodawcą namalowania tego obrazu był Hubert Krasiński, a zlecił taką tematykę Matejce, ponieważ w tej scenie uczestniczył biskup Franciszek Krasiński, też postać bardzo ważna dla naszego rodu Krasińskich, którą tą postać też przedstawiamy w innych mniejszych dziełach w tej sali, a także postać innego biskupa, a mianowicie biskupa Adama Krasińskiego.
Wielkie nazwiska, ogromna historia Polski. Ale proszę Państwa, ja jeszcze chciałabym na chwilę pozostać przy postaciach pani Barbary Cieciory i pani Zuzanny Łąpieś. No mieliśmy przyjemność na wernisażu poznać te panie i powiem szczerze, takiego oddania sztuce i wystawie ja dawno nie spotkałam. Pani Barbara przechodziła samą siebie, również pojawiały się łzy, również emocje w głosie. Natomiast pani Zuzanna, związana z Akademią Sztuki, Sztuk Pięknych, jej profesjonalizm był zaskakujący wręcz. Muszę to powiedzieć, ponieważ wzbudziły te panie ogromne zainteresowanie widzów, a więc pani kustoszu, jest odzwierciedlenie na wystawie tych emocji i tego profesjonalizmu. Tak uważam.
Jak najbardziej, bo to jest, można powiedzieć, z czystym sumieniem pierwsza taka wystawa, w której pozwoliliśmy osobom z zewnątrz wejść i w pewien sposób samodzielnie im zaadaptować przestrzeń naszego muzeum. Tutaj odbyła się bardzo duża ilość rozmów, bardzo dużo rozmów telefonicznych, bardzo dużo rozmów bezpośrednich, bardzo dużo rozmów przez internet. Zdają sobie Państwo doskonale sprawę, że przygotowanie takiej wystawy to nie jest tydzień, to nie jest miesiąc. To jest bardzo, bardzo długi okres czasu i przez cały ten czas były prowadzone rozmowy, były prowadzone kwerendy, były prowadzone, jakby to powiedzieć, ocenianie, czy to jest dobre, czy to jest lepsze. My w momencie już samego zamykania wystawy mieliśmy przygotowaną listę obiektów, które należy wypożyczyć po określonych muzeach, listę obiektów, które znajdowały się w naszych zbiorach i mają być udostępnione na tej wystawie, bo musimy pamiętać, że stworzenie i przygotowanie takiej wystawy to jest znakomita współpraca i zrozumienie innych placówek na potrzeby kolejnej placówki, bo wydarzyła się rzecz naprawdę dość wyjątkowa, bo dwa obiekty, które są na tej wystawie, na co dzień są na ekspozycjach stałych w innych placówkach muzealnych. I one zostały zdjęte i nam na okres trwania wystawy, czyli do końca miesiąca listopada, udostępnione.
No to świadczy o pozycji Opinogórskiego Muzeum teraz w świecie muzealnym.
Ja jeszcze tylko może dodam, że nie tylko instytucje, które były bardzo przychylne i przyjazne dla nas, ale co najważniejsze, udało nam się pozyskać obrazy też dzięki pomocy wielu sprzyjających nam ludzi, obrazy od kolekcjonerów prywatnych, którzy nawet no, nie chcą, że tak powiem, na co dzień pokazywać tych obrazów, ani udostępniać. I, jesteśmy bardzo im wdzięczni za to, że mogliśmy u nas prezentować te trzy obrazy, bo są to te właśnie dwie Polonie Jana Matejki i portret siostry. Także jesteśmy z tego bardzo dumni. Wiele pracy nas to kosztowało, aby udało się pokazać te obrazy u nas. To
są moje takie... Piękno należy pokazywać.
Zakulisowe działania, o których ludzie może nawet nie mają pojęcia, ale to jest duży wysiłek z naszej strony, naszego muzeum, że udało nam się to pozyskać.
I to wszystko złożyło się na wielki sukces tak naprawdę.
Tak, jak tu właśnie jeszcze kolega wspomniał i może jeszcze podkreślę, o czym Rafał mówił, że to jest właśnie też wielka nasza współpraca, nas wszystkich pracowników Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, właśnie z panią dr Barbarą Ciciorą i z panią Zuzanną Łąpiś. Wszyscy razem świetnie współpracowaliśmy i zgraliśmy się i myślę, że to, co widzimy, to jest właśnie efekt tych wszystkich naszych działań.
Proszę państwa, jeśli ktoś z naszych słuchaczy myśli, że związki Matejki i Krasińskiego polegają tylko na fascynacji psalmami Krasińskiego, to ja chciałabym powiedzieć, że przecież Jan Matejko miał pośrednie takie związki z naszym regionem poprzez swojego zięcia, wybitnego malarza Józefa Unierzyskiego. Nie możemy o tym zapominać, że przecież te wszystkie tutaj macki sięgają na teren i ziemi ciechanowskiej, i płońskiej, skąd rodzina Unierzyskich się wywodziła. A więc te drogi zaprowadziły nas do Opinogóry. Panie kustoszu, czy ta wystawa rzeczywiście będzie takim hitem na ten rok? Proszę powiedzieć, jak pan sądzi?
Uważam, że spokojnie możemy powiedzieć, że to jest najlepsza wystawa, jaka do tej pory była prezentowana w Opinogórze, biorąc pod uwagę aranżację, biorąc pod uwagę kaliber dzieł, które prezentujemy, bo jeżeli mówimy o malarstwie polskim, to Jan Matejko na pewno malarstwa historycznego polskiego jest królem. Trudniej znaleźć kogokolwiek innego, kto mógłby z nim konkurować. Prezentowaliśmy wyjątkowo i wspaniałą twórczość Januarego Suchodolskiego. Prezentowaliśmy twórczość Wojciecha Kossaka, ale oni, mimo całego szacunku i należytego sposobu interpretacji ich dzieł, przy Matejce jednak są artystami, którzy zajmują dalsze miejsce w hierarchii. Malarstwo historyczne, malarstwo patriotyczne. Jeżeli myślimy o malarstwie takim, którym możemy się pochwalić, to twórczość Jana Matejko na pewno króluje.
I jeszcze w połączeniu oczywiście z postacią rodziny Zygmunta Krasińskiego i rodziny Krasińskich, tworzy to taką wręcz nie do nazwania, nie do opisania atmosferę na tej wystawie. Ja się zachwycam, proszę państwa, to wyraźnie słychać, ale rzeczywiście ta wystawa robi takie wrażenie. Nie da się przejść obojętnie obok tych sal ekspozycyjnych. Do kiedy będzie można cieszyć się, napawać tymi widokami?
Wystawę można oglądać do 30 listopada 2024 roku, dlatego bardzo serdecznie państwa zapraszamy.
Jeszcze troszkę czasu jest, ale szczerze mówiąc nie jest to taki długi okres. Czy to jest związane właśnie z wypożyczeniem tych ważnych obrazów?
Tak, bo prezentujemy pracę na papierze, prezentujemy grafiki i to są takie muzealia, które maksymalnie mogą być pokazywane 3 miesiące. Dlatego taki termin tej wystawy. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich mieszkańców Ciechanowa i okolic. Opinogóra naprawdę nie leży daleko. Można przyjechać na rowerze, można przyjechać autobusem, można przyjechać samodzielnie własnym środkiem transportu. Na pewno można też i przejść na piechotę, ale ta wystawa jest warta wysiłku, który włożymy, aby dotrzeć do Opinogóry, bo naprawdę jest wyjątkowa i też rzecz bardzo ważna. Ta wystawa nie jest dodatkowo biletowana. Kupując standardowy bilet na zwiedzanie naszej placówki, mogą państwo w tej cenie tę wystawę zobaczyć. Bo nasza wystawa też jest wystawą wyjątkową. Wystawa ta została objęta honorowym patronatem pana marszałka Adama Struzika. Tworząc tę wystawę, tworząc scenariusz, mieliśmy możliwość na rozwinięcie skrzydeł ze względu na to, że wystawa ta została sfinansowana z bezpośredniej dotacji i z bezpośredniej transzy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego. To pozwoliło, tak jak tutaj pani słusznie zauważyła, stworzyć taką dość wyjątkową, zapierającą dech w piersiach ekspozycję i na ściągnięcie tych wszystkich dzieł, plus do tego współpracę z panią Barbarą oraz z panią Zuzanną.
Panie kustoszu, czy możemy powiedzieć, że jest to przełomowe wydarzenie również pod kątem właśnie tego ryzyka, które podjęliście państwo, czyli wykorzystania nowych technik, nowych metod, nowego spojrzenia też na ekspozycję?
Tak, bo ja tu powiem moje prywatne zdanie. My nie możemy postrzegać i tworzyć romantyzmu takiego skostniałego. To byli ludzie, którzy żyli, kochali. Zupełnie musimy spojrzeć na nowo na tę epokę. Musimy dostrzec, że był patriotyzm oczywiście, było myślenie o życiu codziennym, ale ludzie mieli prawo do tego, żeby kochać, żeby postrzegać w sposób inny to wszystko, co jest. I dlatego też, takie jest moje zdanie, taka wystawa powinna powstać. Wyważmy drzwi, nie wchodźmy normalnie otwierając, wyważmy drzwi. To jest właśnie pokazanie. Tu koleżanka powiedziała, że sala jest wręcz intensywnie czerwona. Ja patrzę jeszcze inaczej. Dla mnie ta sala jest biało-czerwona, bo w tej sali jest biały sufit. I jak będziemy siedzieli i słuchali tych psalmów przyszłości na słuchawkach i będziemy mieli to kameratę, to my będziemy widzieli flagę Polski, będziemy widzieli biało-czerwone tło unoszące się ku górze.
Ja może jeszcze tylko dodam, że na finisarzu wystawy zaprezentujemy katalog wystawy, który będzie pamiątką tej przepięknej ekspozycji.
A tymczasem zapraszamy Państwa do Dworu Krasińskich w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na wystawę do 30 listopada. Spieszmy się, jesień, miejmy nadzieję, będzie jeszcze piękna, więc doskonała okazja, by zaplanować tę wyprawę. A dzisiaj o wystawie Matejko i Krasińscy opowiadamy Opowiadali nam pani Magdalena Bral, specjalista do spraw zbiorów. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
I kustosz Rafał Wróblewski, główny specjalista do spraw historii. Boję państwo oczywiście z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.